Poranny gość Radia Zachód.
Leszek Gajda, wiceprezes lubuskich struktur porozumienia. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam pana, witam słuchaczy.
Wczoraj na konferencji w Zielonej Górze zaapelowaliście, by nie fałszować historii. Do kogo był adresowany ten apel?
Panie redaktorze, to było apelowane do obecnej Koalicji Obywatelskiej, szczególnie do osób Platformy Obywatelskiej, którzy często biorą i stają po stronie nie Polski, ale często Niemiec, krajów zachodniej Europy. I tutaj szczególny apel właśnie porozumienia wszystkich kandydatów porozumienia z listy PiS jest taki, że żeby rzeczywiście działać w interesie Polski i w interesie Polaków.
A czy do tej pory Polska prowadziła nieskuteczną politykę historyczną na arenie międzynarodowej?
Znaczy to nie chodzi o to, czy nieskuteczna. Ta nieskuteczność oddziałuje już od wielu lat i rzeczywiście za rządów Zjednoczonej Prawicy postawiliśmy na taką konsekwentne działanie i od razu negowanie kłamstw historycznych odnośnie polskich obozów zagłady, gdzie wszyscy dobrze wiemy i cała Europa musi wiedzieć, że to są niemieckie, nazistowskie obozy zagłady, a nie polskie.
No ale w naszym kraju nigdy nie było przyzwolenia dla sformułowań. Właśnie tak jak pan wymienił, chociażby polskie obozy śmierci.
Tak, bo panie redaktorze, Polacy wiedzą, znają dobrze historię, wiedzą, bo dziadkowie i rodzice często mówili o tych sytuacjach, naoczni świadkowie, ale już patrząc dalej na zachodnią granicę, już ta prawda jak gdyby zaczynała się zamazywać. I to powodowało, że często, bardzo często słyszeliśmy o tym sformułowaniu polskie obozy zagłady. I do takiej sytuacji nie może nigdy dojść. I każda taka sytuacja musi być od razu negowana i piętnowana.
Parlament Europejski to jest takie miejsce, gdzie mógłby wybrzmieć polski głos w tej sprawie?
Musi. W końcu musi z Parlamentu Europejskiego na całą Europę i na cały świat musi być stanowcze sformułowanie o niemieckich nazistowskich obozach koncentracyjnych. I to musi być konsekwentne i cykliczne formułowanie.
Wczoraj wojewoda lubuski wraz z kurator zaapelowali do nauczycieli, by na czas rad klasyfikacyjnych i egzaminów maturalnych zawiesili strajk. Apel był bez odzewu. Dopiero późnym popołudniem Ogólnopolski Komitet Strajkowy Nauczycieli zdecydował, że jego członkowie jednak będą klasyfikować uczniów. Panie prezesie, związek zrozumiał, że mógł zrobić jeden krok za daleko?
Ja uważam, że nawet nie jeden, troszeczkę więcej tych kroków zostało za daleko. Z tego względu, że związek widzi, że takie ciągłe straszenie, ciągła taka blokada i negowanie jakiegokolwiek działania ze strony rządu, jakiegokolwiek propozycji ze strony rządów, jednak nie przynosi tych rezultatów, na które oczekiwali. Blokowanie egzaminów ósmoklasistów spowodowało, że jednak rząd sobie z tym poradził. Również blokowanie egzaminów gimnazjów też spowodowało, że jednak rząd sobie z tym problemem poradził i teraz była obawa, że jednak rząd również sobie poradzi z maturami i musieli, bo widzą, że nastroje jednak i ze strony rodziców, i ze strony uczniów, i ze strony społeczeństwa są takie, że jednak sama forma strajku jest źle postrzegana i źle odbierana przez społeczeństwo.
Czyli to był taki swoisty straszak, że matury mogą się nie odbyć. No tylko pytanie, do kogo wycelowane był ten naturalny straszak?
O to chodzi.
Do rządu czy do samych maturzystów?
Wszyscy odebrali, że to jest do maturzystów. I dlatego ta decyzja teraz w końcu jest właściwa i moim zdaniem to jest jedyna w ostatnim okresie najlepsza decyzja, jaką podjął związek, jaką podjęli w ogóle strajkujący nauczyciele.
Pomimo wszystko strajk trwa od 8 kwietnia i no i nic nie zapowiada, żeby miał się szybko skończyć. Okrągły stół byłby ostatnią szansą dojścia do kompromisu?
Ja zawsze wychodzę z założenia, że negocjacje, rozmowy rozwiązują wszelkie problemy i tutaj również jest taki dialog potrzebny. I tutaj wystawienie tej dłoni przez ekipę rządzącą, przez pana premiera, naprawdę może doprowadzić do tego, że ten konflikt zostanie zażegnany. Tym bardziej, że rząd chce rozwiązać i chce pewne postulaty, które obecnie nauczyciele wysuwają w stosunku do rządu, bo szczególnie tu chodzi o wynagrodzenie, chce zrealizować, tylko cały czas mówię, że to potrzebny jest na to czas, że musi być to przeprowadzone w czasie, z tego względu, że no budżet wiemy jaki jest i też nie ma możliwości, żeby od razu te wszystkie środki wypłacić. Ale jest wola rządu i moim zdaniem teraz odrzucanie tego okrągłego rządu, tego okrągłego stołu byłoby najgorszym rozwiązaniem ze strony nauczycieli, środowiska nauczycieli.
Zdecydowana większość organizacji wchodzących w skład Rady Dialogu Społecznego no sprzeciwia się formule okrągłego stołu zaproponowanej przez premiera Morawieckiego. Bojkotują go.
No właśnie, ale to... I teraz, panie redaktorze, no jak ludzie odbiorą to? Rząd proponuje usiąść do okrągłego stołu i rozwiązać tą zaistniałą sytuację. No każdy odbiera, że to tutaj już nagle jak gdyby wchodzimy w tło jakiejś rozgrywki politycznej, a to nie o to chodzi. Tutaj należy usiąść i rozwiązać ten problem, bo przede wszystkim no chodzi o środowisko nauczycieli, o to, żeby rzeczywiście tak ważne dla państwa polskiego, jaką jest edukacja, jakie jest środowisko nauczycieli, żeby nie zostało naruszone i żeby nie zostało źle odbierane później przez całe społeczeństwo.
Jakiś czas temu Porozumienie zaproponowało przyjęcie konstytucji dla rodziny. Z jakim odzewem spotkała się wasza propozycja?
Odzew był pozytywny z racji tego, że to jest... No, rodzina jest najważniejszą komórką istnienia państwa i od niej zaczyna się wszystko praktycznie. Oprócz tego, że mamy zapewnione konstytucyjnie prawa wychowania dzieci jako rodzice, to również musimy apelować, bo widzieliśmy no, zachowania, jakie były przygotowywane przez ekipę z Warszawy, pana prezydenta i szczególnie pana wiceprezydenta Warszawy, ta cała karta LGBT, która jak gdyby narzucała pewne sposób wychowywania dzieci właśnie poprzez ich pryzmat, a nie przez pryzmat wychowania rodziców, no spotkała się z kategorycznym sprzeciwem rodziców no i wszystkich środowisk, którym leży dobro wychowania dzieci, no polskich dzieci.
To chodziło o to, by oddolnie w samorządach, tak, podejmować inicjatywę uchwałodawczą.
Bo jednak samorządy są najbliżej rodzin. Jest rodzina, później jest samorząd i dlatego nam zależało na tym, żeby rzeczywiście tutaj samorządy wiedziały o tym, że to rodzice decydują o wychowaniu swoich dzieci.
No, ale słyszał pan te głosy rodziców. Po co nam taka konstytucja? Przecież mamy prawo swobodnie wychowywać swoje dzieci, zgodnie ze swoim światopoglądem.
No tak, ale jeżeli ten odgłos nie będzie ciągły od rodziców, to rzeczywiście pewne środowiska nam narzucą sposób wychowywania naszych dzieci, a my na to nie wyrażamy zgody.
Wczoraj podpisał prezydent ustawę wprowadzającą 13. emeryturę. Na konta świadczeniobiorców trafi, jak pan dobrze pamięta, 888 zł. I to jest ostatnie pytanie. To jest wynik dobrej koniunktury gospodarczej, czy to jest, jak to powiedział jeden z publicystów, przedwyborcze podkarmianie tej grupy społecznej?
To nawet nie chodzi o to, że podkarmianie, panie redaktorze, oprócz tego, że rzeczywiście koniunktura jest dobra i dobrze wiemy, ale też jest ten budżet jest właściwie prowadzony, to jest bardzo istotne, to jednak środowisko emerytów i rencistów naprawdę przez ostatnie lata najmniej czerpało z tych dobrodziejstw państwa. I dlatego moim zdaniem, mam nadzieję taką, że oprócz tego świadczenia, które zostanie teraz w maju wypłacone dla emerytów, które im się należy. Naprawdę emeryci mają mało pieniędzy, mało środków do życia. Mam nadzieję, że takie wypłaty będą cykliczne i co roku będą się powtarzały.
ale to jeszcze nie jest pewne. Dziękuję. Leszek Gajda, wiceprezes lubuskich struktur Porozumienia, był porannym gościem Radio Zachód.
Dziękuję panu, dziękuję państwu. Życzę miłego dnia.
Jeszcze więcej publicystyki znajdziesz na www.zachod24.pl. Nowy portal opinii Radia Zachód.